Ja zawsze miałem takie przeświadczenie, że potrzebuję środka wyrazu, który by mi pozwolił wejść i opisać to, czego normalnie ludzie nie widzą. Ja często mówię, że gdybym umiał pisać, to zostałbym pisarzem i opisywałbym, no ale niestety w życiu mi się niespecjalnie powiodło i zostałem fotografem. I muszę nosić ze sobą ten ciężki sprzęt. Natomiast zawsze miałem takie wrażenie, że fotografia, która jest tylko fotografią czysto estetyczną, taką ładny obrazek z urlopu w Tajlandii, powiedzmy, jest jednak, bym powiedział, dla mnie niewystarczająca. Ja robię też takie zdjęcia, zajmuję się fotografią, wykładam fotografię podróżniczą, jak najbardziej, ale mimo wszystko uważam, że tą największą siłą fotografii dokumentalnej jest możliwość wdarcia się, pokazania świata, który dla przeciętnego Kowalskiego jest niedostępny, wyjaśnienia mu tego świata. Jest to pojęcie, które my nazywamy w fotografii storytelling, czyli opowiadanie historii. Takie klasyczne storytelling mówi, że 9 zdjęciami trzeba opowiedzieć całą historię, przenieść emocje, nastrój.
Podobno często pan bywa ostatnio w Opolu.
Tak się złożyło, że poznałem osoby, które pomagają osobom bezdomnym. Zacząłem tutaj bywać w soboty. Nie tylko w soboty, bo odwiedzam też bezdomnych w ciągu tygodnia, ale no w soboty to jest ten punkt, te sobotnie śniadania z nadzieją. Na samych śniadaniach fotografuję głównie ludzi, którzy pomagają i staram się nawiązywać kontakty z osobami, które kiedyś będę fotografował. To nie jest tak, że fotograf dokumentalista wchodzi i mówi: dzień dobry, ja tu przyszedłem, mam minut 6 albo 8, muszę zrobić szybko parę portrecików. Projekty fotograficzne długoterminowe, jak sama nazwa wskazuje, nie da się załatwić w 10 minut. Także to raczej służy temu, żeby zrozumieć tych ludzi, żeby, mówię o bezdomnych, żeby nawiązać kontakty z nimi, zastanowić się, w jaki sposób fotografia, ta, którą ja reprezentuję, czyli fotografia społeczna, zaangażowana, może im pomóc, bo to o to chodzi. To są bardzo różne pułapy i od tego, żeby zebrać środki dla osób biednych, po to, żeby tym osobom też dać czasami zdjęcia, po to, żeby osobom, które są zaangażowane w niesienie pomocy, też dać zrozumienie tego, co robią. I do tego potrzebuję znać moich, my to nazywamy modeli.
Również dla bezdomnych prowadzi pan spotkania z nadzieją.
Ten pomysł urodził się w czasie moich rozmów z siostrą Aldoną Skrzypiec, tu z Opola, która prowadzi, czy jest jedną z tych głównych mózgów, śniadań z nadzieją. Ponieważ ja w ramach zajęć ze studentami prowadzę zajęcia na Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach, ale także mam szereg pokazów w kraju podróżniczych, mam sporo gotowych prezentacji i jestem jak gdyby dosyć przyzwyczajony do tego, żeby występować przed publicznością i pokazywać i opowiadać o czymś, o dalekich krajach. Byłem w 80 blisko krajach świata. I tak żeśmy pomyśleli, że dobrze by było tym ludziom dać coś więcej niż same śniadania, bo żeby te śniadania z nadzieją nie kończyły się, wchodzę, zabieram dwie bułki i znikam. Miejska Biblioteka Publiczna wyszła nam naprzeciw i dała przepiękną zresztą, bardzo nowoczesną salę. I w tej sali możemy się z nimi spotykać i rozmawiać. Co prawda mamy w naszym kraju i także w Opolu bardzo dużo pokazów, które są pokazami darmowymi. Nie tylko podróżnicze pokazy, ale spotkania autorskie, spotkania z dziennikarzami. Ale tam te osoby ubogie niekoniecznie trafiają. Czy powiedzmy bezdomny, który wchodzi, ma ze sobą 3 duże torby, prawda, albo popycha jakiś wózek. Ja tych ludzi nigdy nie widziałem na takich spotkaniach. Natomiast nasze spotkania są głównie dla nich. Każdy może przyjść, ale to jest ich spotkanie, inni są dodatkowo zaproszeni. I to myślę, że ma też pewien efekt psychologiczny.
Przychodzą?
Przychodzą. Raz w miesiącu jest to spotkanie. Zaskakująco jest, że niektórzy się z dawnych czasów, albo nawet straszniejszych, czymś bardzo interesowali i chcą o tym opowiedzieć. Tak? Okazuje się, że ta potrzeba rozmowy, opowiedzenia czegoś albo wysłuchania czegoś istnieje w nas bardzo głęboko.
Czy jakaś fotografia odmieniła czyjeś życie, czyjś los?
To jest bardzo trudne odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie, bo ja nie znam działania mojej fotografii, bym powiedział tak namacalny, nie potrafię powiedzieć, nie wiem do kogo ona też dociera. Czasami dostaję e-maile skądś z drugiego końca świata, jak ja to mówię, że zachęcił mnie pan na przykład do fotografowania albo zajęcia się czymś tak, to bardzo miłe jest. Był fotograf w Polsce, mówię był, bo niestety zginął z własnej ręki Krzysztof Miller, bardzo znany fotoreporter wojenny, który uważał, że fotografią wojenną można zmienić świat, to znaczy wstrząsnąć ludzkością, i wydał książkę, a raczej album fotograficzny, fotografie, które nie zmieniły świata. No taka była jego konkluzja. Więc ja też nie wiem, czy moje zdjęcia zmienią świat, ale myślę, że to jest troszeczkę moim obowiązkiem jako dokumentalisty i fotografa próbować zmienić ten świat. To jest zasadnicza różnica. Pracowałem dla organizacji pomocowej na Sri Lance, tam była okrutna 28-letnia wojna. My kojarzymy Sri Lankę jako przepiękną wyspę, palmy, plaże i niebieskie niebo, natomiast tam była okrutna wojna. Ja fotografowałem te obozy, w których cywile przez 20-21 lat byli zgromadzeni, coś okropnego. I później ta organizacja pomocowa, ja tam szereg lat jeździłem, mówiła, że tak jak najbardziej im te zdjęcia bardzo pomagały w zbieraniu pieniędzy, na przykład na beczkowozy w czasie suszy, prawda? Potrzeba jest tego obrazu. W chwili obecnej jest tak, że jesteśmy już tak przyzwyczajeni do obrazu, że jeśli opowiadamy o czymś i nie potrafimy tego udokumentować wizualnie, jesteśmy dosyć niewiarygodni. Przy czym ten obraz musi być obrazem inteligentnym. Nie należy mylić tego z setkami tysięcy zdjęć, które powstają codziennie, które w większości nic nie mówią, są raczej takim udokumentowaniem na poziomie selfie, prawda? Natomiast ten obraz inteligentny, który ma poruszyć, który ma pokazać emocje, który ma też pokazać punkt widzenia autora, to jest dosyć ważne. Fotograf, dokumentalista, który opowiada tę historię, storytelling, musi być osobą, która ma przemyślany temat i potrafi go pokazać. To nie jest proste, tak bym powiedział.
Ostatnio czytałam książkę koreańskiego pisarza o ludziach wyrzuconych na margines życia. Mieszkają na śmietnisku, w takich chałupach skleconych z tego, co znajdą, i od rana zbierają śmieci. Dzień w dzień. Dorośli i dzieci. Straszny obraz. Pan pewno takiej ludzkiej biedy też się naoglądał.
Tak, na świecie jest tego dużo. Ja widziałem i fotografowałem ludzi mieszkających na cmentarzu północnym w Manili. Tak się nazywa Northern Cemetery w Manili. To jest jedno z największych miast na świecie, gdzie obliczasz około 10 tysięcy ludzi mieszka na cmentarzu. Niektórzy mają nawet kradzione oczywiście prąd i oglądają tam telewizję, mieszkają w grobowcach. Widziałem i fotografowałem dla organizacji pomocowej francuskiej bezdomne dzieci na ulicach Manili. Liczę się, że ich jest 1,5 miliona. To z tego się nie da ogarnąć. I ta organizacja ma swoje pieczy w ośrodkach zwanych sierocińcami 120 dzieci. No my mówimy tu o 1,5 miliona, które jest na ulicy, prawda? Także tak, tej nędzy widziałem dużo. Tego nie można za dużo oglądać, bo to też wpływa, tak jak na Krzyśka Millera, prawda, jednak negatywnie. I to nie są rzadkie przypadki, że ludzie, którzy z tym obiektywem za daleko się posuwają, za głęboko wchodzą, no później nie dają sobie rady z tym.
Właśnie tak się zastanawiałam, bo wybierając takie projekty, jak pan wybiera, robiąc takie zdjęcia, jak pan robi, trzeba być człowiekiem wrażliwym. I sobie myślałam, ile można tego przyjąć do siebie?
To jest bardzo trudne i bardzo indywidualne przede wszystkim pytanie. Fotograf, dokumentalista opowiadający o historiach, zwłaszcza tych socjalnych, powinien posiadać wysoki stopień empatii. No to jest niezbędne, bo inaczej się kończy tylko na technicznym odwzorowaniu tego, co jest, z reguły szybkim, powierzchownym. Natomiast dla osób, które mają empatię, fotografia zaangażowana socjalnie, no, otwiera zupełnie nowe przestrzenie. Ile tego można przyjąć? Powiedziałbym, do pewnego momentu, no dalej się nie da, no każdy powinien wyczuć tą granicę.
Jak pan pan się resetuje?
Przede wszystkim resetuję w ten sposób, że ja nie wyłącznie to robię. I przede wszystkim szukam historii bardzo pozytywnych, jakichś pojedynczych i na nich się chętnie koncentruję. Podam przykład tutaj, bo nie trzeba jeździć daleko, ale mówię tu na Opolszczyźnie, poznałem człowieka, który spędził ponad 20 lat w więzieniach za różne drobne delikty, no ale był już w naszym rozumieniu recydywistą. Na swojej drodze spotkał księdza Józefa Krawca w Strzelcach Opolskich w zakładzie karnym. Odmienił swoje życie, także w chwili obecnej zajmuje się już od wielu lat, chyba to 8-10 lat zajmuje się schroniskiem dla bezdomnych w Strzelcach Opolskich. Mało tego, na zaproszenie rządu belgijskiego i holenderskiego jeździ do Belgii i Holandii i zajmuje się polskimi bezdomnymi, bo jest ich tam bardzo dużo. To jest taki szalenie pozytywny przykład, prawda? Także człowiek widzi, że nie tylko to nędzę i ten bezmiar rozpaczy na prawo i lewo, ale trzeba zobaczyć ludzi, którzy potrafili z bardzo trudnych środowisk wyjść. Dodam, że Piotr, tak się nazywa ten człowiek, jeszcze w okresach pomiędzy jednym a drugim zapuszkowaniem, jak to mówił, mieszkał na ulicy, pił alkohol albo terroryzował pracowników stacji benzynowej i tam spał, prawda, całymi miesiącami. A jednak potrafił zmienić życie, także ja go też chętnie fotografuję, jest jeden z moich bohaterów najnowszego projektu, który robię o dziwnych, zakręconych Ślązakach. On jest jednym z głównych bohaterów. Także trzeba widzieć to światło w tunelu cały czas, nawet jak tego nie ma dużo i czasami sobie powiedzieć, są rzeczy, których ja bym nie potrafił fotografować i się tam nie pcham, na przykład to jest wojna. Nie widzę sensu fotografii wojennej, jak mam być szczery, bo też opowiadają, że musimy fotografować, żeby inni to zobaczyli. To na nikogo moim zdaniem nie działa. Nie byłbym w stanie stać i fotografować ludzi, którzy konają, tylko dlatego, że muszę mieć dzisiaj dobrą fotę, prawda? A nie pomóc tym ludziom w sposób jakiś namacalny.
Jak pan, fotografując nędzę, nie zabiera tym ludziom godności?
Trzeba tych ludzi poznać. To jest właśnie ten klucz, o którym ja opowiadam też studentom. Ostatnio przyszła do mnie jedna ze studentek, tak z 2 miesiące temu i właśnie tam opowiadała, że ona zawsze chciała bezdomnych fotografować, tak nie wiedziałem. I tam w Katowicach na rynku czasami dają jakąś zupę bezdomnym i ona tam podchodzi i robi gdzieś z biodra jakieś zdjęcia. Z biodra to nazywam takie z ukrycia. No to ja się pytam, po co to zdjęcie, prawda? Ja mówię, to zostaw ten aparat, to ten pójdź i pomóż rozdawać tą zupę. I może za 2 miesiące zaczynają, sami przyjdą do ciebie i poproszą, żebyś robiła zdjęcia albo, prawda? Ostatnio też jedna z moich studentek przywiozła zdjęcia z jednego egzotycznego kraju, nie pamiętam już jakiego, Azja Południowo-Wschodnia gdzieś. Jadąc taksówką, wypasioną taksówką do hotelu, wypasionego hotelu, robiła zdjęcia gdzieś na skrzyżowaniu, ludzie w śmietniku grzebali. Po co to zdjęcie? Natomiast jeśli by wysiadła z tego samochodu, porozmawiała z tymi ludźmi, na drugi dzień przyszła, oni by ją zabrali gdzieś do siebie do domu, powstaje zupełnie inny projekt dokumentalny i ci ludzie by chcieli być może fotografowani, bo oni chcą opowiadać często. Nie zawsze, to jest bardzo różnie. Był taki znakomity, uważam go za jednego z najlepszych w ogóle dokumentalistów świata, się nazywał Gordon Parks, to był pierwszy czarnoskóry fotograf Life'u, Life Magazine. On fotografował w latach 60. i przyszedł do niego szef i powiedział, słuchaj, dlaczego czarni nie lubią nas białych? A on powiedział, wiesz co, daj mi 3 miesiące czasu, to ci wyjaśnię. I on poznał, zdaje się, na komisariacie gdzieś w Nowym Jorku, w Harlemie jakąś rodzinę i się do nich zalogował, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, zamieszkał z nimi. I pisał pamiętnik i w tym pamiętniku było już takie zdanie, już nie pamiętam dosłownie, który to on podaje. Dzisiaj jest 8. dzień, jak mieszkam z rodziną Fontenelli, jeszcze nie zrobiłem żadnego zdjęcia. On potem wykonał genialną robotę. Genialną robotę zrobił, przepiękną książkę, która wyszła, Harlem Family, się nazywa, rodzina z Harlemu, która jest nie do doścignięcia. My mamy dzisiaj rewelacyjne aparaty fotograficzne w porównaniu z tym, co on miał. Nie jesteśmy w stanie go dogonić. Ale on miał to zaufanie. On ich nawet w czasie kłótni fotografował. Żona oblała męża wrzątkiem, ten wylądował w szpitalu. On to wszystko fotografował. Nikt mu nie miał za złe. On był członkiem rodziny praktycznie dla nich. Podstawą wszystkiego jest zaufanie.
czy często panu odmawiają?
Tak, zdarza się, oczywiście. Kiedyś spotkałem dosyć pieszołkowatego, bardzo znanego fotografa, który mówi mi, nigdy w życiu nikt nie odmówił i nie odmówi. To nieprawda. Ludzie odmawiają z różnych powodów, nie chcą być fotografowani, ale przede wszystkim chcą zrozumieć, po co się robi to zdjęcie. Ale często jest tak, że im proponuję zrobić ci zdjęcie ze świętym Mikołajem. Chcesz? No, był u nas tutaj na śniadaniu z nadzieją, był prawdziwy święty Mikołaj, moim zdaniem na pewno przyjechał z Laponii. I ja fotografowałem tych, którzy przyszli na śniadanie z nadzieją, z Mikołajem, i później siostra Aldona im te odbitki dawała, oni wysyłali, albo rodzinie. Wiem o jednym przynajmniej przypadku, że ktoś wysłał swojemu synowi na drugim końcu Polski, żeby pokazać, jak wygląda obecnie. Były zdjęcia też z biskupem Czają na przykład w czasie Wigilii. Także ludzie czasami sami przychodzą, mówi, słuchaj, a mógłbyś zrobić właśnie z siostrą Maksymilianą zdjęcie? Proszę bardzo, prawda? Ale ja się nie ukrywam z tym i chodzę z aparatem raczej na wierzchu, ale rzadko po niego sięgam. To się po pierwsze kalkuluje, a po drugie zachowuje ludzką twarz, w tym swoją i też ich. Ta fotografia ma być naszym porozumieniem, drogą komunikacji, a nie obdarciem zgodności. Ja fotografuję też w więzieniach skazanych. I wiem, że można to też obejść, czasami ręce są ciekawsze, aniżeli twarz, prawda? Albo więźniowie piszą list do domu, tęsknię, i ja fotografuję ten list dużymi literami na tle krat, bez ich twarzy. Nie zawsze ta fotografia musi być taką fotografią dosłowną. Zostawmy pewien pułap emocjonalny czytania naszych zdjęć widzom.
Bo przecież to też mają być zdjęcia artystyczne. To jest... Też już pana takie zdjęcia przecież widziałam.
Dziękuję bardzo. Pani redaktor poruszyła tu poważny problem, problem estetyzacji biedy i nędzy. Mój ulubiony fotograf, jeden z najlepszych fotografów moim zdaniem, który się zajmował właśnie taką biedą w szeroko rozumianym zakresie, to jest brazylijski fotograf Sebastião Salgado, mieszkający i żyjący w Paryżu. Otóż Salgado zrobił przepiękne zdjęcia ludzkiej nędzy w latach 80. w Etiopii i w Sudanie, tam jakby w czasie wielkiej klęski głodu, gdzie zrzucano te z samolotów wtedy masowo worki z żywnością, tam setkami tysięcy ludzi umierali. On robił przepiękne zdjęcia, szalenie poruszające, ale one też były takie bardzo estetyczne. I to jest pytanie, czy my musimy iść w stronę taką estetyzacji tego. Jedno ze zdjęć, które wygrało WordPress Photo, o mało nie straciło właśnie tą nagrodę, bo to był pogrzeb młodego Palestyńczyka zastrzelonego przez siły izraelskie. Były tak przepiękne, było podkoloryzowane też w Photoshopie. To był inny problem troszeczkę, prawda? Ja nie używam w ogóle Photoshopa, żadnych programów edytujących. Da się to.
Na tych zdjęciach naprawdę odnajduje się piękno.
To jest zrobione zdjęcie, które pani redaktor ogląda w obozie. No i było piękne zachodzące światło i ten człowiek, który opowiadał o tym, jak bomba wpadła do domu i zabiła wszystkich, tylko on przeżył, wyrzucony siłą eksplozji przez okno, prawda?
Tutaj ta gra cienia.
Trzeba czasami jednak mocno stanąć na wysokości zadania i sobie powiedzieć, ja szukam dobrego ujęcia. To jest też problem, jak wybrać, powiedzmy, z 4000 zdjęć, potem 9 zdjęć albo 6, prawda?
Teraz coś zacytuję. Fotografować to znaczy wstrzymać oddech, wyzwalając nasz talent w obliczu ulotnej chwili. To pana definicja fotografii?
No nie w fotografii dokumentalnej, tak bym to powiedział. To jest afirmacja tego, co jest życia, afirmacja tego, co ja widzę, mam przed obiektywem. Tak, trzeba dostrzec tą chwilę. To prawda, trzeba się wtopić trochę w to otoczenie. Ja uwielbiam na przykład Baczyńskiego, sobie powtarzać, o wielkie niebo świata, od ognia zmarszczone, prawda? Od snu zielono wzdęte i tak dalej. Bo to mi pozwala zrozumieć, co ja za chwilę mogę zobaczyć i że to jest warto sfotografować. W fotografii bardzo warto się dziwić temu, co ja zobaczę. I pomimo, że człowiek ma 30, 40, 50 lat, ja znam fotografów, którzy mają 80 lat i oni mówią, niesamowite, co ja dzisiaj widziałem. To są czasami takie zaskakujące historyjki banalne. Większość ludzi przechodzi obok pewnych rzeczy, a one są zaskakujące. Ja zresztą miałem przyjemność wygrać taki konkurs fotograficzny Polska i Polacy. Później to zdjęcie zwycięskie ukazało się w albumie Polska i Polacy. Jadąc, o ile się nie mylę, to chyba jechałem z Nysy gdzieś tam, ale przejeżdżałem nad autostradą A4. I tam był korek i samochody wracały pod prąd do najbliższego zjazdu. Na dole był bałagan, bo jedni chcieli dojeżdżać do tego korku, ale już inni się wracali na wstecznym biegu, bo stosunkowo niedaleko był zjazd na brzeg. I ja się zatrzymałem, porzuciłem samochód przy tym wiadukcie i z góry fotografowałem tę scenę. Nie wolno popadać w rutynę w fotografii.
To nieraz pan bywa zdziwiony na pewno.
Teraz prowadzę projekt, w którym fotografuję 100 Ślązaków, każdego z innego rocznika, od 1918 do 2018. Takiego projektu na dolną sprawę jeszcze na świecie nie było. Przy czym każda osoba ma trochę prezentować inne zagadnienie. No już myślałem, że mnie nic nie zaskoczy, jak właśnie chciałem fotografować pewnego artystę i mam dla niego zarezerwowany rocznik, prawda, 1953, a on mówi, że on się nie urodził w roczniku 1953. Ja mówię, no w Wikipedii jest, że pan się... Nie, on się urodził w 1471 roku. I on ma na to dowody, prawda? Tu jest ta reinkarnacja i to wszystko. Jest osobą, która w to wierzy. Ja muszę do tego podejść bardzo poważnie, bo to jest jego przekonanie takie, które on wyraża. I bez względu na to, jak ja mam pogląd, muszę uszanować to, co mój, prawda, model ty mówi. To jest taki przykład z zeszłego tygodnia. Tutaj nie jest problem z samym fotografowaniem, bardziej jest problem, jak ja to wyjaśnię widzowi, bo to trzeba pomyśleć nad tym.
Mamy tu w studiu radiowym sporo pana albumów. Proszę powiedzieć, gdzie pan wystawia swoje prace?
Ja przede wszystkim fotografuję dla tych, którzy te zdjęcia potrzebują. Moja ostatnia wystawa była też w Opolu i w Strzelcach Opolskich, to była o pracy więźniów. To są często niszowe wystawy, bo publikacje, które ja robię, one trafiają dla organizacji, które mnie zatrudniają i proszą, żebym jakiś temat naświetlił. To później wydałem jakieś roczniki, jakieś wydawnictwa. Powiedzmy, że na zlecenie ambasady włoskiej fotografowałem przez 4 lata Włochów mieszkających w Polsce, 70 Włochów, jedyny warunek jaki był, żeby każdy zajmował się czymś innym niż pizzą.
Grzegorz Lityński, autor książki o historii nowoczesnej chirurgii. To pan?
Tak jest.
Jest pan z wykształcenia medykiem?
Tak, z wykształcenia jestem medykiem, ale to już jest przeszłość od wielu lat. Zajmuję się fotografią, nawet nie wiem skąd to pani, mówiąc kolokwialnie, wygrzebała.
I nigdy pan nie żałował, że zdradził pan medycynę dla fotografii?
Tu nie ma mowy o zdradzie, bo po prostu się okazało, że jestem tak ukształtowany, że mnie co innego interesuje. Pracując w firmach farmaceutycznych, a raczej naukowo-badawczych, testowaliśmy leki z onkologii, to już wtedy wiedziałem, że wcześniej czy później się skończy na fotografii.
Czyli ta fotografia to pana pasja, pana zawód, wielka przygoda życiowa?
Tak, to jest wielka przygoda życiowa, bo fotografia jest medium, czy jest tą siłą inspirującą mnie do wdzierania się tam, gdzie bym nigdy w życiu jako lekarz, architekt czy kierowca ciężarówki, prawda, nigdy nie poszedł. Powiedzmy, fotografowałem jednego z moich idoli lat dziecięcych, Huberta Kostkę, znakomitego bramkarza, górnika Zabrze i reprezentacji Polski, zdobywca złotego medalu 72 roku z Monachium.
Mógłby pan leczyć jego kontuzję?
No nie, on już teraz jest rocznik 1940, on siedzi wygodnie w fotelu i wspomina, ale jak gdyby to, żeby z nim porozmawiać, pójść, on pokazuje pamiątki, medale, prawda, no to jest ta wartość dodana w fotografii, żeby nawet pójść i zobaczyć, jak bezdomni mieszkają. To jest też coś, co ja bym tak normalnie, no niby dlaczego, a tak wiem, że ja muszę pójść, bo mam pewną, mówiąc kolokwialnie, misję do spełnienia. Czy czuję, że mogę być potrzebny? Ja muszę to zrozumieć. To mnie popycha, dzisiaj też tak będzie, za chwilę. Postaram się jeszcze spotkać któregoś z tych moich bezdomnych i tego bym normalnie nie robił, gdyby nie fotografia. W bardzo różnych zawodach można ludziom pomóc, czy nawet bez zawodów, to znaczy samą swoją obecnością, ale ja czuję, że ja jestem najbardziej użyteczny, jak mam przy sobie aparat fotograficzny.